produktów, zarówno spożywczych, jak i kosmetycznych oraz tych spółki z chemią domową. W lutym za koszyk takich produktów trzeba było zapłacić nieco mniej niż w styczniu, ale o blisko 20 zł, czyli o ponad 6% więcej niż przed rokiem, mówi analityk ASM SFA Kamil Kruk.
Widzimy wyraźnie, że mimo niższej inflacji ogólnej ceny podstawowych produktów codziennego użytku nadal rosną szybciej niż wynikałoby to z głównych wskaźników.
Przyjmując najwyższe ceny analizowanych produktów, wartość koszyka po raz pierwszy w historii badania przekroczyła próg 400 zł.
Różnica ponad 150 zł między najtańszym a najdroższym koszykiem to dziś realny koszt decyzji zakupowej. W kolejnych miesiącach trudno oczekiwać trwałego spadku cen.
A to z powodu rosnących cen paliw i utrzymującej się globalnej niepewności przekładającej się na napięcia między państwami i wahania cen surowców. Być może dlatego, jak wynika z innego badania przeprowadzonego przez pracownię Opinia 24 na zlecenie Too Good To Go, duży zapas jedzenia na Wielkanoc zamierza przygotować już nie 54% Polaków, jak 4 lata temu, a 37%. Blisko połowa badanych deklaruje też, że zadba, by jedzenie się nie zmarnowało, tłumacząc to rosnącymi cenami żywności. Tomasz Fęskę, TOK FM.
Donald Trump zapewnia, że trwają produktywne rozmowy między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem, a Iranem. Jednocześnie na Bliskim Wschodzie cały czas trwa wymiana ognia.
Teheran ostrzelał Izrael i twierdzi, że Amerykanie i Izraelczycy uderzyli na irańską infrastrukturę energetyczną. Tomasz Orchowski.
Według Trumpa rozmowy rzekomo bardzo, bardzo intensywne trwają. Podobno są punkty porozumienia. Prawie wszystkie, stwierdził prezydent USA, który został też zapytany o cieśninę Ormus po możliwym porozumieniu. Będzie wspólnie kontrolowana, może przeze mnie i Ajatollaha, ktokolwiek nim będzie. To brzmi, lekko mówiąc, mało prawdopodobnie. Na dodatek Irańczycy przekazali, że informacje o toczących się rozmowach to fake news. Mediatorzy mieli im tylko przekazać amerykańskie żądania. W państwowej irańskiej telewizji poinformowano też, że strategia Iranu się nie zmienia. Będzie on dalej blokował cieśninę, przez którą przed wojną przepływała 1/5 światowych dostaw ropy. Po doniesieniach o negocjacjach ceny ropy spadły, ale teraz po dementii i kolejnych atakach znowu idą w górę, bo i ewidentnie do zakończenia konfliktu nie dążą Izraelczycy, którzy mówią, że potrwa on jeszcze tygodnie, premier Benjamin Netanyahu. Całkowicie niszczymy program rakietowy i nuklearny, zadajemy ogromne szkody Hezbollahowi. Niedawno wyeliminowaliśmy dwóch kolejnych irańskich naukowców zajmujących się energią jądrową. To nie koniec. Reuters, który powołuje się na wysokich rangą izraelskich urzędników, donosi, że Trump wydaje się być zdeterminowany, by zawrzeć porozumienie z Iranem. W końcu mówił o krótkim konflikcie, ale zdaniem źródeł agencji jest mało prawdopodobne, by Teheran zgodził się na żądania Amerykanów. Tomasz Rychowski, TOK FM.
O tym, jak wygląda sytuacja w amerykańskiej administracji w związku z coraz trudniejszą sytuacją na Bliskim Wschodzie, powiemy więcej po 12:20.
Inwestorzy wciąż są niepewni w związku z sytuacją m.in. na Bliskim Wschodzie.
A ta niepewność powoduje, że wyraźnie tanieje złoto. Wraz z tym trendem spada wartość rezerw w Narodowego Banku Polskiego. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych Domu Inwestycyjnego Xelion, przypomniał dziś w TOK FM, że jeszcze 2 tygodnie temu uncja kosztowała prawie 20 tysięcy złotych. Dziś to około 15 tysięcy.
Efekt: wartość złota w skarbcu Narodowego Banku Polskiego zmniejszyła się z ponad 360 do niespełna 275 miliardów złotych. To mogłoby realnie wpłynąć na skalę zakupów zbrojeniowych finansowanych zgodnie z prezydenckim pomysłem nazywanym Safe Zero.
Czołgów byłoby mniej, bo złoto nawet dotknęło 4100 dolarów za uncję.
A już było 5400 chyba.
5500 prawie było, tak.
Właśnie.
Czyli 1400 dolarów niżej, a proszę zauważyć, że jeden dolar niżej od ceny maksymalnej to dla NBP mniejszy zysk o 70 milionów. Czyli 1400 dolarów to jest prawie 100 miliardów złotych mniej, czyli już robi się 197 miliardów, które zapowiadał prezes Glapiński, robi się 97 miliardów. No słabo to wygląda, prawda?
Rynkowi analitycy podkreślają jednak, że obecne spadki mogą oznaczać szansę na przyszłe odbicie cen.
Po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Polsce wraca spór polityczny o uznawanie małżeństw jednopłciowych.
Według NSA możliwa jest transkrypcja aktu małżeństwa związku zawartego za granicą. Sprawa dotyczyła dwóch Polaków, którzy pobrali się w Berlinie.
Dziś w poranku TOK FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel twierdził, że ta decyzja to próba obejścia konstytucji i w rozmowie z Maciejem Kluczką poparł pomysł, by ustawą zabronić takich transkrypcji w Polsce.
Jeżeli trzeba wzmacniać zapisy konstytucji ustawą, to być może należy to rozważyć. Bo wie pan,
ale
problem polega na tym.
Na podstawie prawa, konstytucji.
No ale właśnie powinien, ale właśnie nie działa. No,
I to politycy jest będą od oceniania, tak?
A to przecież.
Trybunał Konstytucyjny, ale wracam, powinien być od oceniania ewentualnie konstytucyjności.
To działa dwie strony. Sędziowie mogą oceniać polityków, politycy mogą oceniać sędziów. I proszę nam tego prawa nie odbierać. Ten wyrok jest w moim najgłębszym przekonaniu próbą obejścia jasnego zapisu konstytucyjnego dotyczącego małżeństwa.
Mówi tylko pan o artykule 18. A NSA stwierdził, że transkrypcja małżeństw niczym nie urąga szczególnej ochronie małżeństwa właśnie zapisanej w artykule 18.
Bo
czym innym szczególna ochrona, a czym innym transkrypcja małżeństwa zawartego w Unii?
W weekend europoseł Tobiasz Boheński zapowiedział, że po ewentualnym powrocie do władzy PiS przyjmie ustawę zakazującą wpisywania małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą do polskich rejestrów.
Czy zakazy wystarczą, by chronić najmłodszych użytkowników internetu przed najróżniejszymi zagrożeniami?
Eksperci mają wątpliwości i podkreślają, że sama regulacja dostępu do mediów społecznościowych może nie przynieść oczekiwanych efektów. Marcin Starzec.
Jak mówił dziś w poranku TOK FM wiceprzewodniczący podkomisji stałej do spraw sztucznej inteligencji i przejrzystości algorytmów Łukasz Osmalak z Polski 2050, w Sejmie trwają prace nad zakazem mediów społecznościowych dla dzieci.
I mam nadzieję, że wypracujemy fajne, dobre rozwiązanie dla naszych dzieciaków. Uważam, że najsensowniejsze byłoby, gdyby to weszło na przykład z porządkiem jakiegoś roku szkolnego.
Zakazy to nie wszystko, mówi Maciej Broniarz z Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, według którego do skutecznej polityki cyfrowej nie wystarczy sama regulacja dostępu do platform społecznościowych.
Jest masa serwisów społecznościowych, które są bardzo popularne w Polsce, które nie mają w ogóle w Europie żadnego przedstawicielstwa. De facto jest spora szansa, że po prostu przekierujemy ruch użytkowników do tych serwisów, które będą dostępne bez tej weryfikacji.
A dziś o 20:00 na antenie i stronie TOG FM odbędzie się debata z udziałem ekspertów i polityków dotycząca dostępu dzieci do mediów społecznościowych oraz regulacji platform. Marcin Starzec, TOG FM.
Większość ścieków i nieczystości w polskich gminach zamiast do szambowozów trafia do gruntu. Wynika z raportu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponad połowa gmin w Polsce nie radzi sobie z tym problemem.
Przyczyn jest wiele, na przykład kontrole prowadzone są za rzadko, bo zgodnie z ustawą gminy mają obowiązek kontrolować przydomowe szambę i oczyszczalnie ścieków raz na 2 lata, mówi Małgorzata Soja z Urzędu Miasta w Skawinie, z którą rozmawiała Katarzyna Młynarczyk.
W zeszłym roku kontroli było ponad 700 na ponad 1300 punktów wskazanych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Jakie wnioski?
Nieprawidłowości pojawia się sporo. Każda taka nieruchomość wyposażona w zbiornik bezodpływowy powinna usuwać te nieczystości ciekłe przynajmniej raz na kwartał. Jest to też uzależnione od zużycia wody. Jeżeli nawet nałożony jest ten mandat 500 zł, a ta nieruchomość jest kontrolowana raz na 2 lata, mieszkaniec może zrobić taką kalkulację, że jednak bardziej opłaca mu się ten mandat zapłacić, niż opróżniać ten zbiornik regularnie.
Jak to wygląda na tej ulicy? Widać rzeczywiście, że taki problem jest, że gminy sobie nie radzą. Czuć nieczystości na ulicach. Największy problem jest kontrolowanie jednak tego zbiornika.
Jakie to są koszty wywóz takiego jednego szamba?
310 zł, więc możemy tak przypuszczać, że ludzie chcą oszczędzić i gdzieś to będą wylewać.
Na ulicy pojawia się zapach ścieków. Idąc ulicą można zauważyć,
że coś płynie.
Nieprzyjemnie się spędza czas na zewnątrz.
Przepisy nakazujące ewidencjonowanie szamb i przydomowych oczyszczalni i prowadzenie kontroli, które rozwiązać miałby problem z gospodarką ściekową, obowiązują od 3 lat.
W TOK 360 wracamy do sprawy mieszkańców jednej z kamienic w Łodzi, którzy na 2 tygodnie musieli wyprowadzić się z mieszkań.
Z tych 2 tygodni zrobiło się 1,5 roku, a to jeszcze nie koniec. Zainteresowani nie wykluczają, że będą ubiegać się o odszkodowania. Bartosz Kędziołka.
Jak mówi jedna z ponad 200 osób, które muszą mieszkać w hotelach czy innych lokalach, Martyna Nasiłowska, okres przebywania poza swoimi mieszkaniami i bez dostępu do nich jest tak długi, że odszkodowania im się należą.
Nie wiem, o jakich kwotach możemy mówić. Trzeba byłoby policzyć ewentualnie te szkody, czyli ten długi okres braku dostępu do naszych nieruchomości, też co moglibyśmy z tymi nieruchomościami w tym czasie zrobić. Być może te szkody powinny być wyceniane indywidualnie. Jestem przekonana, że te kwoty można wyliczyć.
Tymczasem PKP PLK odpowiada, że za przedłużający się pobyt w hotelach odszkodowań nie będzie, a jedyną formą odszkodowania, bo takiego określenia używa spółka, będzie wykup przez nią nieruchomości od mieszkańców po cenach odtworzeniowych, ale zanim do tego dojdzie, może minąć jeszcze wiele miesięcy. Z Łodzi Bartosz Kądziołka, TOK FM.
Lalka na podstawie powieści Bolesława Prusa to najnowszy spektakl Teatru Dramatycznego w Warszawie.
Reżyser Mikita Iwińczyk osadza akcję nie w sklepie Wokulskiego, ale w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, którego bohater Lalki jest właścicielem.
To współczesny spektakl o kapitalizmie w kostiumach z epoki, mówi Marta Ojrzyńska, czyli sceniczna Izabela Łęcka.
No, to naprawdę bardzo tak widowiskowo, spektakularnie. Kostiumy są klasyczne. Nawet jeżeli niektóre sceny i rozwiązania adaptacyjne są współcześnione, to ten spektakl będzie momentami bardzo też kontrowersyjny, odważny, radykalny, ale trzymał się cały czas w ramach jednak tego, czy to napisał Prus, a Prus był bardzo odważnym pisarzem. Ta książka jest niezwykle aktualna, porusza bardzo dużo wątków, które dzisiaj nas dotyczą i właśnie i wojennych, i kapitalizmu, i w ogóle relacji międzyludzkich, i miłości, i toksycznych związków. W tym sensie jest to współczesna adaptacja powieści Prusa. Muzyka, powiedziałam, jak jest sakrum profanum, bo są i kawałki klasyczne, a jest też sporo elektroniki. Kompozytor bawi się tutaj współczesną muzyką elektroniczną, takim ambientem. Są też kawałki w ogóle współczesne z muzyki pop.
Najbliższe pokazy Lalki dziś, jutro i pojutrze.
W tej części TOK 360 to wszystko. Za chwilę informacje, a po 12.20 porozmawiamy o coraz bardziej napiętej atmosferze w Białym Domu w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie. Będzie także o wynikach referendum w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości we Włoszech, które forsowała premierka Giorgia Meloni.
Autopromocja.
W Australii dzieci poniżej 16 roku życia straciły dostęp do platform społecznościowych.
Czy podobne rozwiązanie powinno pojawić się także u nas?
Czy wylogowanie dzieci ze społecznościówek naprawdę poprawi ich dobrostan?
I czy takie rozwiązanie da się w ogóle skutecznie wprowadzić?
Debata w toku.
Dwugodzinna dyskusja z ekspertami, politykami i nastolatkami. Już dziś, od 20.
Na antenie TOK FM i w kanale TOK FM na YouTubie.
Zapraszamy.
Paweł Sulik, Radio TOK FM.
Sylwia Czubkowska, podcast Techstorie.
Debata w toku. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Są fajne promocje, można fajne rzeczy upatrzeć normalnie w sklepie, gdzie
można dużo rzeczy kupić taniej niż sprzed 2-3 miesięcy, a my akurat z małżonką skorzystaliśmy z tego, że dostaliśmy karty podarunkowe.
W takich sytuacjach uruchamia się w nas takie szybkie, intuicyjne, emocjonalne myślenie, które reaguje natychmiast.
Kupujemy także po to, żeby zapewnić sobie wyrzut endorfinowy, żeby się cieszyć z tych zakupów, cieszyć się z posiadania.
Dopamina jest takim neuroprzekaźnikiem oczekiwania nagrody i kiedy widzimy wielkie obniżki, czerwone ceny, czarne napisy, no to mózg od razu czyta coś takiego. O, tu może być nagroda.
Jeśli kupimy coś, co uznajemy za wartościowe, za ułamek ceny nominalnej, czyli takiej, która jest na metce, możemy się lepiej poczuć, jak taki Indiana Jones, który odkrywa skarby Majów.
Za każdym razem, kiedy stoimy przed witryną sklepową, coś się do nas uśmiecha, powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja tego naprawdę potrzebuję, czy ja tylko chcę to mieć.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Mamy stuk puk zapisywane z łącznikiem, ale puk puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Reklama. Gotowi na sezon ogrodowy? W Action jakość i najniższa cena zawsze idą w parze. Doniczka z plastiku z recyklingu 3,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 3,99 przed obniżką. Odkryj więcej produktów do ogrodu i na balkon w sklepach lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
Tyle kotów kocha Whiskas. Koty tygryski.
Koty marudy? Koty, które mają obsesję na punkcie ptaków. Koty, które uwielbiają zabawę w kartonie. Koty, które kradną twoje skarpetki. I ten jeden kot, który zawsze odpowiada. 9 na 10 kotów kocha nowy Whiskas. Zaufaj mruczeniu. Wypróbuj najlepszy Whiskas w historii.
Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu. Nieważne, gdzie robisz zakupy. W każdym Lidlu możesz odzyskać swoją kaucję. Bez paragonów z innych sklepów. A co najlepsze, w Lidlu opłaca się zwracać butelki plastikowe i puszki metalowe zarówno z logo kaucji, jak i bez. Za butelki plastikowe i puszki z logo kaucji odzyskasz 50 groszy. A za każde opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy na zakupy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
Lidl, to się opłaca.
Co tydzień w Polsce średnio 3000 osób słyszy diagnozę półpasiec. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Półpasiec to nie tylko pęcherze. Choroba może wywołać silny ból trwający miesiące, a nawet lata. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle? Nie lekceważ półpaśca. Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Pacjentom w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop, organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
Hyundai Tucson to bohater gotowy na każdą wyprawę. Teraz w wynajmie od 950 zł netto miesięcznie. Poznaj supermoce Tucsona i oferty na pozostałe SUVy podczas dni otwartych Hyundai od 13 do 27 marca. Szczegóły w salonach i na Hyundai.pl.
Gutek Film przedstawia Tajny Agent. Nominowana do 4 Oscarów. Gangsterska opowieść z epickim rozmachem. Tajny agent. Znany z serialu Narcos Wagner Moura jako ostatni sprawiedliwy w skorumpowanym świecie. Lepszego thrillera w tym roku nie zobaczysz. Tajny agent. Już w kinach.
Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty wszystkie mrożone, niepanierowane ryby. Drugi tańszy produkt 60% taniej. A do środy świeże udo lub odudzie kurczaka pakowane próżniowo Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12:20. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Tramwaj wykoleił się na pętli Młociny w Warszawie. Nie ma osób poszkodowanych, ale są utrudnienia w kursowaniu tramwajów linii 2, 6, 26 oraz 3. Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że tramwaje zostały skierowane na inne trasy. Klub PSL złożył w Sejmie projekt ustawy o Polskim Funduszu Inwestycji Obronnych, poinformował wicepremier, szef MON-u i prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Projekt ten naprawia błędy prezydenckiego projektu w sprawie polskiego Sejm 0%, podkreślił minister Kosiniak-Kamysz. Stół wielkanocny na 500 miejsc stanie na głównym rynku w Kaliszu. To największe śniadanie wielkanocne dla Kaliszan. Będzie w świąteczną niedzielę. Wspólny stół to miejsce wzajemnych relacji, przełamywania barier i łamania wszelkich stereotypów, więc wierzymy go głęboko w to, że to się uda. Będą paczki żywnościowe i wielkanocne pieśni, powiedział prezes fundacji organizującej to wydarzenie, Roman Żarnecki.
Dwunasta 21, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami Mikołaj Teperek, podcast Niepoprawny Dyplomata. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dość groteskowa się robi narracja wokół sytuacji na Bliskim Wschodzie i wojny, jaką prawie miesiąc temu wywołały Stany Zjednoczone wraz z Izraelem. Donald Trump ogłasza, że prowadzone są rozmowy z Iranem, negocjacje, które mają ten konflikt zażegnać i te negocjacje całkiem nieźle idą. Z drugiej strony Iran zaprzecza. W tym samym czasie trwa wymiana ciosów, a Izrael zapowiada, że walki jeszcze będą się toczyć. Czy my możemy jakoś poskładać te niepasujące do siebie klocki i opowiedzieć, co właściwie planuje amerykańska administracja w tej trudnej dla niej sytuacji?
Administracja amerykańska planuje to, co planować sobie chce, nie będzie tego ogłaszać, a jeśli ogłasza, co jest taką teorią i strategią Donalda Trumpa, wprowadzanie takiego chaosu informacyjnego, znamy to nie od dziś u Donalda Trumpa, która rzeczywiście pokazuje, że wszystkie karty są po prostu na stole i sam Donald Trump wielokrotnie mówił, że nie chce ujawniać wszystkich planów, nie chce też tego w żaden sposób potwierdzać, więc to jest taki fake news za fake newsem, ale rzeczywiście słyszeliśmy od redakcji Reuters, że ma dojść do spotkania w Islamabadzie, czyli w stolicy Pakistanu, w którym składzie to będzie Jared Kushner oraz Steve Witkoff, a także wiceprezydent w końcu będzie także do tej wojny w pewien sposób taki polityczny zaangażowany, wiceprezydent J.D. Vance z przedstawicielami Iranu. Nie zostało to potwierdzone przez rzeczniczkę prasową, co prawda, ale już są jakieś ciągłe informacje, że te negocjacje mają trwać. Na razie wiemy, że wstrzymano na 5 dni atak amerykańskich rakiet na infrastrukturę krytyczną, energetyczną, no ale Iran nie wycofuje się ze swojego stanowiska, chociaż co najciekawsze, to jest taki wytrych trochę medialny ze strony amerykańskiej, bo używa się słów takich, że negocjacje są z Iranem, to znaczy z kim dokładnie, bo to równie dobrze może być jakiś telefon do pojedynczego, nie wiem, posła, czy do kogoś po prostu z Iranu. Oni w ogóle też używają takie informacje, żeby móc to sobie wykorzystywać do tego chaosu informacyjnego na swoją korzyść, co dla nas dziennikarzy czy obserwatorów wydaje się absurdalne. To z ich perspektywy, no nie wiem, wydaje się być, że Donald Trump uważa, że to ma sens, przynajmniej z ich perspektywy.
Tylko, że w momencie, w którym dojdzie do tego spotkania w Islamabadzie, no to obie strony będą musiały przyjść z jakąś listą postulatów i na podstawie tej listy postulatów negocjować, żeby wypracować stanowisko, które będzie odpowiednie dla obu stron. Przynajmniej tak wyglądają teoretycznie negocjacje. I w tym momencie trzeba jasno chyba określić ze strony Stanów Zjednoczonych, jakie są te cele, z którymi faktycznie przystąpiły do wojny i czy te cele w ciągu ostatnich tygodni uległy zmianie.
No właśnie, bo operacja Epic Fury z perspektywy militarnej, oczywiście ze stratami amerykańskimi i różnymi błędami, jak na przykład atak na szkoły z dziewczynkami, które padły ofiarą tej zbrojnej interwencji amerykańskiej, to jest to dobrze przeprowadzona militarnie operacja. Tylko, że mamy kolejny przykład historyczny, kiedy Stany Zjednoczone angażują się w jakiegoś rodzaju konflikt na Bliskim Wschodzie bez przygotowania politycznego, bez jasnych ustaleń, bo my jako dziennikarze czy obserwatorzy możemy debatować i każdy z przedstawicieli tej administracji, od Marco Rubio, po rzeczniczkę prasową, po samego prezydenta, będzie mówić, że te cele są zupełnie inne. Na razie największym problemem Stanów Zjednoczonych jest cena ropy na świecie, ale także cena benzyny u siebie w Stanach Zjednoczonych, bo co obchodzi Iran zwykłego Joe z Ohio na przykład? No, jego interesuje to, ile on zapłaci za galon benzyny na stacji benzynowej, a nie obchodzi go specjalnie, o co chodzi i jakie są właściwie cele tej inwazji. I Stany Zjednoczone, ich problemem jest w tej chwili cieśnina Ormus, czyli przede wszystkim rozminowanie jej, bo już wiemy, że Iran ją zaminował, ją zablokował i jest to ogromna dawka całego eksportu ropy naftowej w światowej gospodarce. Widzimy te skoki na giełdzie i cen baryłek ropy, więc że to przede wszystkim będzie z perspektywy amerykańskiej najważniejsze. I oczywiście to, co Amerykanie nadal powtarzają, widzieliśmy w ostatnich dniach, że Iran jest zdolny wystrzeliwać rakiety balistyczne na dystans 4000 kilometrów, czyli jakby było to po linii prostej ustalone w innym kierunku, to mogłoby to dotrzeć z Iranu aż do Londynu. I to pewnie będą dwie kwestie. No i oczywiście enigmatyczna kwestia nadal tej broni masowego rażenia, coś co znamy jeszcze z 2003 roku, wojny w Iraku, Saddam Hussein, czyli oczywiście arsenał nuklearny Iranu.
Zastanawiam się jeszcze nad tym, jaka atmosfera panuje w amerykańskiej administracji i w samym Białym Domu, biorąc pod uwagę ostatnie słowa Donalda Trumpa, który no, wyraźnie wskazał palcem jedną osobę, która jest winowajcą takiego stanu rzeczy, to znaczy Pita Hegseta, sekretarza wojny, trzymajmy się tej oficjalnej narracji, który powiedział tak, to ty po pierwsze powiedziałeś, atakujmy. To trochę się wydaje szukanie może kozła ofiarnego, może rzeczywiście wskazywanie winowajcy, ale to też świadczy o tym, że nastroje w Waszyngtonie takie umiarkowane, skoro szuka się tego, skoro się wskazuje palcem na siebie nawzajem.
No tak, bo to widać gołym okiem, że raczej nie, ten chaos informacyjny, nawet jeżeli był wprowadzony celowo, to nie wychodzi na korzyść administracji, bo to my generalnie nie wiemy zbyt dużo tego, co się dzieje wewnątrz z zamkniętymi drzwiami. Ale jesteśmy w stanie wyczytać z tą nerwowość, którą obserwujemy wszyscy za kamery. I jeżeli chodzi o jakiekolwiek dymisje, czy wzięcie odpowiedzialności, czy rzucanie ten tak zwany blame war, wojna obwiniania, tak po amerykańsku, to na pewno żadnych decyzji personalnych nie będzie administracja, czy sam Donald Trump osobiście, słynne słowa you are fired, jesteś zwolniony, będą padały teraz, dopóki ta cała operacja z Iranem nie dobiegnie końca. Poza tym ostatnia osoba, która została wycofana z administracji ze szczebla departamentu, czyli Kristi Noem, była szefowa Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odpowiadała za całą tą sytuację z agentami ICE w Minnesocie, ona została z taką laurką oddelegowana ze swojej misji, ze swojej służby. I nawet jeżeli Pete Hegseth, bo i czym to się różni od pierwszej kadencji? Jak były jakieś błędy w pierwszej kadencji i ktoś wylatywał, to Donald Trump mówił wprost, ten generał po prostu był słaby.
On tak,
był
wpadał w niełaskę od razu, tak.
Tak, a teraz jest zupełnie inaczej. Teraz osoby są oddelegowywane z honorami, w bardzo miłych warunkach. Oczywiście nie licząc tam tej jednej osoby, która ostatnio nie zgadzała się od koordynator służb specjalnych do terroryzmu, który wyszedł, nie zgadzał się z tym, co administracja sobą reprezentuje w kontekście Iranu, no to oczywiście Donald Trump nieładnie go pożegnał, ale jeżeli chodzi o te mianowania prezydenckie, to tutaj jest dość spora różnica od tego, co widzieliśmy za pierwszej prezydentury Donalda Trumpa. Myślę, że na razie Pete Hegseth do końca tej operacji pozostanie na swojej funkcji i administracja Trumpa będzie mówiła, że tak, osiągnęliśmy swoje priorytety, ta osoba się spisała, on po prostu był dobry na swoim stanowisku, wykonał, co miał wykonać, przechodzimy do kolejnych planów. Więc jeżeli Hegseth będzie, a poza tym Hegseth nie ma ambicji też prezydenckich. Mhm. Na pewno takie bezpieczne osoby, no to będzie Marco Rubio. Marco Rubio, który też odpowiada przecież za politykę zagraniczną, łącznie z no tak naprawdę Hegsethem od strony militarnej i samym prezydentem. Marco Rubio na pewno może się czuć bezpiecznie. Bardzo możliwe, że to on też będzie namaszczony przez prezydenta w przyszłości na swojego następcę. Tutaj oczywiście sondaże lawirują między wiceprezydentem i Marco Rubio, ale jeżeli chodzi o Hegsetha, no przewiduje, że on może zostać odstąpiony od swojej funkcji, ale jeszcze nie teraz.
Zostać odstąpiony. Bardzo ładnie. Bardzo dziękuję. Mikołaj Teperek, podcast Niepoprawny Dyplomata był z nami. To były Stany Zjednoczone, przed nami Włochy i włoski wymiar sprawiedliwości. Doktor Piotr Podemski, historyk, italianista, jest z nami. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Naród powiedział nie, zostawcie konstytucję w spokoju. Takie napisy znalazły się na transparentach podczas wczorajszych wieców w miastach we Włoszech. To reakcja na wyniki referendum w sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości. Te zmiany zostały w plebiscycie odrzucone, a były to zmiany, których chciała premierka Włoch Giorgia Meloni, między innymi. Za czym szefowa rządu w Rzymie się opowiadała?
No tak, to zależy oczywiście, kogo spytać, bo narracje są bardzo różne, podobnie jak narracje różne na taki temat były w Polsce. Te włoską reformę sądownictwa można trochę byłoby porównać do tego, co PiS usiłowo też przeprowadził w Polsce kilka lat temu i z czego konsekwencjami do dziś się mierzymy. A więc zdaniem pani Meloni było to tak, że sędziowie są kastą, która jest kompletnie odcięta od reszty społeczeństwa, od nikogo niezależna, która wykonuje swoją pracę słabo, za nic nie odpowiada i trzeba było wreszcie z tym skończyć. A przede wszystkim też potrzebny był sąd dyscyplinarny, który by karał rozmaite wystąpienia sędziowskie, czy raczej właśnie rozmaite uchybienia, których sędziowie się dopuszczali. Ważną kwestią było też tak zwane rozdzielenie karier, czyli chodziło o to, że zbyt bliskie są związki, zdaniem pani Meloni, i części też włoskich komentatorów między światem prokuratury, czy tak zwanych sędziów śledczych we włoskiej terminologii, a sędziów sądzących, tych, którzy wydają wyroki, decydują. Mowa była o tym, że obywatel oskarżony, podsądny, nie ma żadnych szans w starciu z takim aparatem, jeżeli de facto prokurator i sędzia są z jednej drużyny, z jednego stowarzyszenia, współpracują blisko i to nie jest system dla wszystkich Włochów sprawiedliwy. Oczywiście druga strona mówiła o tym, że tutaj był zamach na konstytucję, był zamach na to niezależność sądownictwa, sędziów i za jakieś zwichnięcie równowagi między władzami. Mowa była o tym, że trzeba bronić konstytucji, a przede wszystkim też trzeba dać żółtą kartkę, nie czerwoną w ogóle, pani Meloni i rządowi i rządom tej mocnej, prawicowo-populistycznej koalicji. No i właśnie to się o to stało. Mówi się złośliwie, że córka ludu, która mówiła zawsze o tym, że realizuje interesy tego ludu i jego wolę wbrew elitom, no przejechała się na tym, że lud włoski powiedział jej nie i lewica włoska jest dumna z tego, że właśnie ludzie, wyborcy, uczestnicy tego głosowania stanęli w obronie świętej konstytucji, którą kiedyś dali krajowi ojcowie konstytucyjni antyfaszyści po II wojnie światowej. Wartości, tradycja, prawo okazały się silniejsze niż takie populistyczne impulsy, na które chciała dalej jeszcze zajechać pani Meloni.
Ale to jest tak, że Giorgia Meloni powiedziała, dobry pomysł, zróbmy to i spróbujmy przeprowadzić referendum wedle tych idei, o których pan doktor teraz mówił, czy może jej kampania w tym temacie była na tyle intensywna, że teraz jest to dla niej bardzo mocno kłopotliwe, jej autorytet jest mocno podkopany, no bo pojawiły się wezwania podczas tych wczorajszych protestów do tego, żeby Meloni w ogóle zrezygnowała ze stanowiska.
Oczywiście tak to próbują zdyskontować jej przeciwnicy z szeroko pojętej włoskiej lewicy, natomiast pani Meloni od początku wyraźnie mówiła o tym, że nie ma żadnego jungti między trwaniem rządu i koalicji rządowej, a tym referendum. Jest to reforma, której się podjęła jako zobowiązania w programie wyborczym. Chciała tę reformę przeprowadzić, ale jeżeli naród włoski powiedział nie, to jak mówi, suwerenem jest lud i tego ludu ona będzie słuchać i jemu się oczywiście podporządkuje. No, z drugiej strony jest to pierwsza klęska w jej takiej bardzo błyskotliwej karierze politycznej. Pamiętajmy, ona trwa już u władzy niemal całą kadencję. Za rok wybory parlamentarne, które myślano, że może spokojnie się wygrać na czele swojej prawicowej koalicji. A w zanadrzu ma jeszcze kolejną wielką reformę, czyli tak zwany premierat. A więc zmiany w konstytucji jeszcze poważniejsze, które oznaczałyby, że premier byłby wybierany bezpośrednio. Ma nadzieję na to, że właśnie uda się jej takie wybory przeprowadzić, wprowadzić do konstytucji, zatwierdzić zapewne w referendum kolejnym. Pytanie, czy to nie będzie kolejna porażka i wielki dla niej problem i błąd. I wtedy już miałaby władzę bardzo silną, mandat społeczny i miałaby całą koalicję parlamentarną na swojej łasce i łasce, bo gdyby padał premier w myśl tych przepisów, to także i cały parlament musiałby się poddać weryfikacji wyborczej. A więc ma to być bolączkę, lekarstwo tę bolączkę włoską od zawsze. Niestabilność, rządy padające co roku. Ona chce, aby Włochy były przewidywalne, władza była silna, ale niektórym to się kojarzy z autorytaryzmem i jej dawnymi korzeniami postfaszystowskimi.
To jest kolejny wątek, którym będziemy zajmować się na pewno w TOK 360. Tymczasem bardzo dziękuję. Dr Piotr Podemski, historyk i italianista, był z nami. A w studiu teraz Wojciech Kowalik.
Dzień dobry.
EKG po 12.40.
Tak jest. I porozmawiamy o kredytach. Rynek kredytowy w lutym wciąż się rozpędzał, czyli Polacy szli do banków po kredyty na mieszkania. Coraz niższe stopy procentowe zachęcają do zadłużania się na mieszkania. Choć spora część ruchu to też refinansowanie starszych kredytów ze stałą stopą, no, które teraz wielu kredytobiorcom ciążą. Ale zastanowimy się też, czy obecna sytuacja z rozlewającą się po świecie inflacją, no i takimi pomrukami z banków centralnych, że to może skończyć się nawet podwyżką stóp, nie włoży kija w szprychy tego rozpędzającego się rynku kredytowego.
Zostaje z Państwem Wojciech Kowalik, EKG po 12.40.
Reklama.
Kupujesz nowy sprzęt? Nie musisz się martwić o transport ani montaż. W RTV Euro AGD mamy od tego ludzi. Wniesiemy, zainstalujemy, a zużyty sprzęt odbierzemy. Szybko, wygodnie i profesjonalnie. A jeśli szukasz nowej pralki, teraz w promocji pralka Haier 10 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999 zł. Teraz za 2799. Szczegóły w tym regulamin promocji na wybrane pakiety usług w sklepach i na euro.com.pl.
Co
tydzień w Polsce średnio 3000 osób słyszy diagnozę półpasiec. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Półpasiec to nie tylko pęcherze. Choroba może wywołać silny ból trwający miesiące, a nawet lata. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, nie lekceważ półpaśca. Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Pacjentom w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20. W Radiu Tok FM.
Sponsorem audycji jest właściciel Pracuj.pl dla firm. Serwisu dla pracodawców prowadzących rekrutację.
W PKO Banku Polskim poszli na rękę przedsiębiorcom.
A więc przydałoby Ci się konto firmowe? I że szybko? Na jutro? Nie, na dzisiaj. Nie ma sprawy. Wejdź na pkobp.pl i otwórz konto firmowe. M-Obywatela masz? Masz. To zajmie tylko chwilę. Biznes nie lubi czekać. Zwłaszcza Twój biznes.
Otwórz konto firmowe z M-Obywatelem. PKO. Twój bank polski. Szczegóły o koncie firmowym na pkobp.pl/firmy.
To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
Aż 18 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy to inwestycje w system ochrony zdrowia. Gdzie i jakich zmian możemy się spodziewać? Pytamy eksperta, panią Ilonę Hibner, dyrektorkę Departamentu Oceny Inwestycji z Ministerstwa Zdrowia.
Największe środki z KPO trafią do szpitali powiatowych i specjalistycznych, na rozwój infrastruktury, cyfryzację, do uczelni medycznych i na badania kliniczne. Najważniejsze cele to poprawa jakości leczenia oraz równy dostęp do opieki medycznej.
Bo liczy się zdrowie. Audycja finansowana ze środków Ministra Zdrowia.
Zarządzam święto filmowe!
Ja też zarządzam! Rozrywkę na całe królestwo!
Królewska oferta